Drodzy, chwała Panu Bogu. Myślę, że dziękujemy Panu Bogu za Jego codzienne Boże kierownictwo w naszym życiu, za Jego łaskę, za Jego pokój, za Jego dobroć, opiekę, która nas otacza. I myślę, że jako ludzie wierzący, każdy z nas pragnie w swoim życiu, aby wszystko, co czyni, czynił zgodnie z wolą Najwyższego Boga. Ja myślę, że przy różnych okazjach szukamy tej Bożej woli, chcemy usłyszeć Boży głos, chcielibyśmy mieć tą pewność, tą gwarancję, że to, co czynimy, jest zgodne z Bożą wolą. Myślę, że niejednokrotnie ludzie tak to praktykują czasami, że otwierają miejsce Pisma Świętego i tam, gdzie padnie po raz pierwszy wzrok, uznają to jako taką szczególną ingerencję, kierownictwo Boże, jak takie runo, które stawia przed obliczem Najwyższego Boga. Inni zakładają, że jeżeli ktoś o jakiejś tam porze do niego zadzwoni lub coś innego mu powie, to znowu jest to taka Boża odpowiedź. Ostatnio stało się takie bardzo modne wśród ludzi wierzących tak zwane stawiania runa. Odwoływując się do męża Bożego Gedeona, tak często szukając tej woli Bożej, szukając tej Bożego prowadzenia, ludzie w bardzo wielu, wielu przypadkach zaczynają stwierdzać, mówiąc, zostawiamy runo. Runo w różnych sytuacjach, w sytuacjach istotnych, ważnych, bardzo ważnych, ale można też zauważyć, że czasami w takich, no nazwijmy, użyję takiego określenia, bardzo prostych sprawach. Chciałbym zastanowić się, jak Biblia pokazuje, czym według spojrzenia biblijnego Bożego Świętego Słowa jest runo, kiedy można go postawić, kto jest tym, który odpowiada na to runo, kieruje, prowadzi i błogosławi. I czy rzeczywiście wszystkie różne okoliczności, które spotykają nas w życiu naszym, są to odpowiedziami na runo, czy też w tym zamyka się też taka pewna Boża prawda, którą Bóg z łaski, z miłosierdzia swego prowadzi człowieka. Może zacznę właśnie od Gedeona. Myślę, że kiedy otworzymy Księgę Sędziów, przeczytamy o sytuacji, w której znalazł się naród izraelski. Naród izraelski poprzez swoje życie daleko oddalił się od żywego Boga, utracił tą osobistą społeczność ze swoim Panem. Naród izraelski bardzo mocno był zniewolony przez Medjańczyków. Oni ciągle napadali, zabierali, grabowali, praktycznie pozbawiali ich wszystkich rzeczy, które im były tak bardzo potrzebne do życia. Naród izraelski znajdował się w bardzo tragicznej sytuacji. I w tym momencie przychodzi żywy Pan Bóg, postanawia ten naród w jakiś sposób wyswobodzić z tejże niewoli. Spotyka się Boży posłaniec z Gedeonem i zaczyna z nim rozmawiać. Zaczyna mu przekazywać pewną prawdę, że właśnie Bóg jego wybiera do tego dzieła uwolnienia Izraela spod panowania Medjańczyków. Myślę, że znamy ten 6 rozdział, ja nie będę oczywiście go całego opowiadał, ale zauważymy, że tam Gedeon dość długo rozmawiał z tym posłańcem. Wiele usłyszał tego pewnych wskazówek, pewnych praw, oglądał pewne działanie, pewne cuda, które były dokonane w tym 6 rozdziale. I naraz, kiedy słyszy bardzo wyraźne polecenie, że to on ma być tym mężem, który ma wyprowadzić, wyzwolić naród izraelski spod panowania Medjańczyków, on nie może tego zaakceptować. To jest wbrew logice, wbrew sytuacji, w której się znalazł. Po pierwsze, pokolenie, z którego on pochodzi, nie było to pokolenie królewskie. Po drugie, rodzina, w której on się znajdował, była jedna z najmniejszych w tymże pokoleniu. Na dodatek i on, sam on znajdował się gdzieś tam na końcu. Zgodnie z prawem on nie miał możliwości, nie miał żadnych warunków do tego, aby przyjąć władzę w państwie, w narodzie izraelskim. I kiedy już w tym sporze, w tym dyskutowaniu z Bogiem, sprzeczaniu się nawet, kiedy już nie ma żadnego innego wyjścia, kiedy już tak wiele dowodów było wskazane na to, że on musi to zrobić, Gedeon tak jakby w tym odruchu obronnym jeszcze tej ostatniej chwili postanawia i mówi do Boga w ten sposób. Jest to 6 rozdział Księgi Sędziów I czytamy od 36 wersetu. Wtedy rzekł Gedeon do Boga, jeżeli wybawisz moją rękę Izraela, jak obiecałeś, to ja rozłożę runo wełny na klepisku. Jeżeli rosa będzie tylko na runie, a cała ziemia wokół pozostanie sucha, to będę wiedział, że wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś. Później, kiedy to się wykonało, w 39 wersecie, Słowo Boże mówi tak, lecz Gedeon rzekł jeszcze raz do Boga, niech nie zapłonie gniew Twój na mnie, że jeszcze raz się odezwę, niech jeszcze raz wypróbuję to na runie, niech tylko runo pozostanie suche, a na całej ziemi wokół będzie rosa. I uczynił Bóg tak tej nocy. Możemy zauważyć, że Gedeon to runo, które postawił, on nie postawił dla jakiegoś takiego własnego bezpieczeństwa, nie postawił tego runa tylko dlatego, żeby w jakiś sposób podnieść jakieś takie swoje zaufanie do Boga, ale on się znalazł w sytuacji naprawdę bez wyjścia. Wszystko przemawiało, że jest niemożliwe, aby naród izraelski wyzwolił się spod Midjańczyków. Gedeon miał świadomość tego wszystkiego, co stało przeciwko niemu. I jak już powiedziałem, kiedy już Pan Bóg rozmawiając z nim przekazał mu, udowodnił, ukierunkował, przeprowadził z nim pewną pracę do takiego momentu, że Gedeon już nie miał wyjścia, odwołuje się do tego runa. Proszę zwrócić uwagę, że odpowiedź na to pytanie, na to postawione runo nie mógł w żadnym wypadku udzielić żaden człowiek. To nie mogło być jakiś zbieg okoliczności, jakiś przypadek. To nie mogło stać się, ktoś mógł to uczynić, jakiś człowiek mógł to zrobić. To runo, które postawił Gedeon, odpowiedź na to runo mógł udzielić tylko i wyłącznie sam Pan Bóg Wszemogący. To runo było tak postawione przez Gedeona, że w nim objawiła się chwała, moc i potęga żywego, świętego Boga. Więc w przypadku Gedeona możemy zauważyć, że bardzo wyraźnie na runo, które postawił Gedeon, odpowiadał nie człowiek, ale odpowiadał Bóg swoją mocą, swoim działaniem, swoją siłą i swoim autorytetem. Kiedy sięgniemy do drugiego takiego przykładu z Bożego Słowa, sięgniemy do drugiej Księgi Królewskiej, znajdziemy znowu pewnego króla, męża Bożego, Hiskiasza. Oto do Hiskiasza przychodzi mąż Boży, prorok, i mówi tak bardzo wyraźnie, aby on rozliczył się ze swojego państwa, dlatego że choroba, na którą zachorował, jest to choroba śmiertelna. Hiskiasz, jako człowiek, który bał się swojego Boga, starał się służyć swemu Bogu zgodnie z prawem, które nadał jego Bóg, obraca się do ściany, tak Słowo Boże mówi, rozpłakał się i mówi podobne słowa, które ja zacytuję. Panie, Ty wiesz o tym, że od młodości starałem się żyć sprawiedliwie, wykonywać Twoją wolę, być posłuszny dla Twojego prawa. Hiskiasz stawia się przed obliczem żywego Boga i wypowiada pewne słowa, które rzeczywiście musiały być prawdą. To nie było jakieś przypuszczenia, to nie było jakieś chwalenie się ze strony Hiskiasza, ale on przed obliczem Boga, Panu Bogu bezpośrednio mówi, Boże, Ty wiesz, że starałem się żyć zgodnie z Twoją wolą. I trudno powiedzieć, ile czasu upłynęło, kiedy Bóg, ale nie mogło to być długo, kiedy Bóg ponownie zwraca proroka i może przeczytajmy sobie 20 rozdział drugiej Księgi Królewskiej od 8 wersetu. A mianowicie ponownie Pan Bóg wraca Izajasza i Izajasz mówi, nie umrzesz, że Twoja modlitwa została wysłuchana, zostały Ci przedłużone dni Twojego życia, będziesz jeszcze żył 15 lat. Hiskiasz znalazł się w sytuacji, które przed chwilą usłyszał Boży głos, Boże poselstwo, że umrze. Kiedy zawołał do Boga, ten sam prorok przychodzi ponownie i mówi, słuchaj, nie umrzesz. Bóg przyjął Twoją prośbę. Bóg uczynił, zmiłował się nad Tobą i przedłużył Cię o życie o 15 lat. W Hiskiaszu być może pojawiło się jakieś takie rozdzielenie. Być może pojawiła się jakaś nieufność. Trudno mi określić, Słowo Boże nie mówi. Ale w każdym razie reakcja Hiskiasza jest następująca. 20 rozdział, 6 werset drugiej Księgi Mojżeszowej. Hiskiasz zapytał Izajasza, jaki jest znak tego, że Pan mnie uleczy, a ja wstąpię trzeciego dnia do świątyni Pana. A Izajasz odpowiedział, taki będzie znak dla ciebie od Pana, że spełni Pan słowo, które wypowiedział. Czy cień ma posunąć się o 10 stopni, czy ma cofnąć się o 10 stopni? Hiskiasz odpowiedział, to łatwe dla cienia posunąć się o 10 stopni. Niech raczej cień cofnie się wstecz o 10 stopni. Zawołał wtedy prorok Izajasz do Pana i ten sprawił, że cień cofnął się o 10 stopni wstecz na schodach Achaza, z których już wyszedł. Mamy drugi wspaniały przykład działania Bożej łaski. Hiskiasz, jak już powiedziałem, stawia znowu i mówi, dobrze, ale jaki znak? Po czym ja mam to poznać? Tak jakby szukał poparcia, potwierdzenia. I znowu możemy zauważyć, że odpowiedź, odpowiedź na to pytanie nie jest w stanie udzielić żaden człowiek. Hiskiasz nie jest w stanie nawet sobie nie pomyśleć o takich rzeczach, nie wyobrazić jako człowiek, że cień na zegarze słonecznym może cofnąć się z powrotem o 10 stopni. Hiskiasz mówi bardzo wyraźnie, jeżeli on by miał pójść do przodu, to jest o wiele łatwiej, ale niech on się cofnie. Kto mógł uczynić, kto mógł cofnąć to słońce, kto mógł cofnąć ten cień na zegarze słonecznym? Na pewno żaden człowiek. Nikt z ludzi nie był w stanie udzielić tego potwierdzenia dla króla Hiskiasza, że to się wydarzy. Mógł uczynić tylko i wyłącznie żywy Bóg. Mamy drugi przykład, gdzie odpowiedź płynie od żywego Boga. Odpowiedź płynie tylko tego, który zatrzymał wszechświat, a można powiedzieć i cofnął go w czasie, po to, aby udowodnić dla swego sługi, że jego słowo jest tak i amen. Możemy zauważyć, że odpowiedź i ten znak płynący dla Hiskiasza, jeszcze raz powtórzę, nie mógł udzielić odpowiedzi żaden z ludzi. Nie mogło się zbiec jakiś przypadek, zbieg okoliczności. To było wyraźne, jednoznaczne działanie najwyższego, żywego, świętego Boga. Czyli mamy drugi przykład, gdzie sam Pan Bóg jest tym, który odpowiada, który wykonuje i dokonuje pewne sprawy, kiedy człowiek stawia runo lub szuka potwierdzenia Bożego w sprawie, która jest przed nim. Kiedy sięgniemy do trzeciego przykładu, może wrócimy do księgi, pierwszej księgi Samuela. Tam znajdziemy znowu naród izraelski. Znajdziemy sytuację, kiedy Filistyńczycy bardzo ciężką ręką sprawowali rządy, bardzo mocno uciskali naród izraelski, doprowadzili nawet do tego, że w Izraelu nie było w ogóle broni. Doprowadzili do tego, że wojsko króla Saula, które stanęło na tym miejscu przeciwko Filistyńczykom, możecie sobie wyobrazić wojsko, które stoi przeciwko Filistyńczykom i tylko w ręku mają dwa miecze. Zauważymy, że Filistyńczycy tak doprowadzili, że ta garstka tego wojska, która stała przy królu, była praktycznie bezbronna. Naprzeciwko stali Filistyńczycy, wyszkoleni, uzbrojeni, wyposażeni we wszystko, co było potrzebne, aby prowadzić wojnę. Z drugiej strony, mogę tak odważyć się powiedzieć, garstka wystraszonych ludzi stojących z świadomością, że patrząc z punktu militarnego, za pewien moment oni zginą. Są skazani na łaskę i niełaskę Filistyńczyków. Ale w tym wojsku był syn króla Saula, Jonatan. Człowiek, który bardzo mocno ufał swemu Bogu. Człowiek, który wierzył w potęgę i moc działania swego Pana. Człowiek, który wiedział, że bez woli Bożej nic się nie wydarzy w ich życiu. Człowiek, który był świadomy Bożych obietnic, które spoczywały na tym narodzie. I ten człowiek postanawia coś zrobić. A mianowicie, kiedy otworzymy sobie pierwszą księgę Samuela, 14 rozdział i przeczytajmy sobie od 8 wersetu. Więc Jonatan rzekł, dobrze, oto przeprawimy się ku tym mężom i pokażemy się im. Jeśli zawołają na nas, stójcie, aż do was podejdziemy, będziemy stać w miejscu i nie pójdziemy ku nim. Jeżeli natomiast powiedzą, podejdźcie do nas, to podejdziemy, gdyż Pan wydał ich w rękę nasze, to będzie dla nas znakiem. I pokazali się obaj czatom Filistyńczykom, Filistyńskim, a Filistyńczycy rzekli, oto Hebrajczycy wychodzą z nor, w których się poukrywali. I odezwali się mężowie stojący na czatach do Jonatana, do jego giermka. Podejdźcie do nas, a damy wam nauczkę. Jonatan rzekł do swego gierka, chodź ze mną, gdyż wydał ich Pan w ręce Izraela. I wspinał się Jonatan na rękach i nogach, a giernek za nim. Ci zaś padali pod ciosami Jonatana, a jego giernek za nim ich dobijał. Ta pierwsza rzeź, którą sprawił Jonatan i jego giermek, objęła około 20 mężów poległych na przestrzeni mniej więcej morga pola. I padł strach na obóz w polu i na wszystkich wojowników, także ludzi z czatów i upierzców. Ogarnął lęk. W dodatku nastąpiło trzęsienie ziemi, które wywołało lęk przed Bogiem. Możemy zauważyć w tej krótkim opisie Bożego Świętego Słowa, że Jonatan stawiając takie pewne runo, stawiając te pewne słowa przed Bogiem, on tak naprawdę zgadzał się, oddawał swoje ręce nie tylko tą sytuację, ale swoje życie i życie całego narodu izraelskiego. Jonatan był gotowy się poświęcić, oddać. Jonatan miał świadomość jako żołnierz, jako rycerz, z kim ma do czynienia. I on, kiedy wykonało się zgodnie z tym, co on rozmawiał z tym gierkiem, on staje i idzie, gotowy jest na śmierć, składa siebie na ofiarę, idzie zgodnie z tym, co powiedział, aby wykonać tą sprawę w imieniu żywego Boga. I znowu proszę zwrócić uwagę, Bóg rozpoczyna swoje działanie, trzęsie się ziemia, pada lęk na ten całe wojsko i coś ciekawego jest napisane, lęk przed Bogiem. Czyli to działanie i to trzęsienie ziemi, to co się tam wydarzyło, choć to jest tak bardzo króciutko opisane w Bożym Świętym Słowie, ale nam bardzo wyraźnie daje świadectwo, że odpowiedź na to, co powiedział Jonatan, znowu udzielał sam Pan Bóg. To nie udzielił tej pomocy, tej realizacji, tej wygranej bitwy żaden człowiek, żadna strategia wojenna, żadne rycerstwo, nikt. Udzielił, dotknął się, przeniknął swoją mocą sam Bóg. Mamy trzecie wydarzenie, w którym znajdujemy człowieka, który stawia przed obliczem swego Boga i oczekuje pewnego działania i ta odpowiedź nie płynie z ręki człowieka, nie płynie z ręki drugiej osoby, ale odpowiedź wynika i wypływa bezpośrednio przez Boże święte, cudowne działanie. Chciałbym powiedzieć na bazie tych trzech miejsc Pisma Świętego, że jeżeli mówimy o runie, tak potocznie przyjęte to słowo runo, czyli takie stawianie przed obliczem Najwyższego Boga, to Biblia nam pokazuje, że tam wszędzie, gdzie było postawione runo, odpowiedź padała nie od człowieka, nie od drugiej osoby, ale odpowiedź płynęła bezpośrednio od żywego, świętego Boga. To sam Bóg dokonywał swojej rzeczy, to On się wstawiał, to On wykonywał swoją pracę, to On był tym, który potwierdzał potężnymi, wspaniałymi znakami. Zanim coś jeszcze powie, chciałbym sięgnąć jeszcze do jednego miejsca Pisma Świętego, a mianowicie do Księgi Izajasza. Kiedy otworzymy sobie Księgę Izajasza, 7 rozdział, znajdziemy taką ciekawą rzecz, taki krótki opis rozmowy Pana z Achazem. Jest to 7 rozdział Księgi Izajasza od 10 wersetu. I znowu rzekł Pan do Achaza tak, proś dla siebie o znak od Pana Twego Boga, czy to głęboko w podziemiu, czy to wysoko na górze. Tutaj ten rozdział, prorok Izajasz opisuje znowu sytuację narodu izraelskiego, do których płyną pewne obietnice płynące od tronu żywego Boga. Achaz znowu się spotkał z sytuacją, która była nieobjęta, nieosiągnięta umysłem ludzkim, której człowiek nie mógł tego uczynić, co usłyszał, że tak się wydarzy. I Pan Bóg, tak jakby wychodząc naprzeciwko tego króla, mówi, proś dla siebie o znak od Pana. od Pana Twego Boga, czy to głęboko w podziemiu, czy to wysoko na górze. Na to odpowiedział Achaz, nie będę prosił, nie będę kusił Pana. Ja bardzo mocno się nad tym miejscem zatrzymałem. Nie będę prosił, nie będę kusił Pana. W tym zamyka się coś bardzo wielkiego. Król Achaz miał tą głęboką świadomość, że jeżeli raz Pan Bóg powiedział, to jest amen. W tym słowie jest moc, autorytet i siła. W tym słowie jest cudowna pełnia. Tak jak przy stworzeniu świata raz Bóg wypowiedział i stało się, i stało, i stało, i stało. I kiedy nawet Pan Bóg dał możliwość taką, aby Achaz uzyskał, poprosił o jakiś znak, to Achaz odpowiedział bardzo prosto, nie będę prosił, nie będę kusił Pana Boga. Myślę, że to jest tak bardzo ważne. Ale wracam jednak do tej prawdy, że niejednokrotnie, kiedy otworzymy Biblię, Boże Słowo, rzeczywiście to przeczytane miejsce Pisma Świętego jest doskonałym lekarstwem, doskonałą receptą na mój problem, na moją potrzebę. Niejednokrotnie przychodząc do zgromadzenia, podana pieśń, ona w swojej treści dokładnie dotyka mojej potrzeby i wskazuje na rozwiązanie mego problemu. Czasami usługa, kazanie czy świadectwo, które jest powiedziane, ono rzeczywiście jest odpowiedzią na to, co ja oczekuję, co proszę mego Boga. Drodzy umiłowani, myślę, że bardzo często mylimy stawiania runa z tym Bożym codziennym kierownictwem, z tą Bożą ochroną, z tym Bożą opieką, która jest roztoczona nad każdym dzieckiem, który boi się żywego, świętego Boga. Myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy odpowiedzi na potrzeby naszego życia, odpowiedzi na które by miały rozwiązać problem, który gdzieś nas przygniata, szukali w Bożym Świętym Słowie. Szukali w tej cudownej Ewangelii, aby dla nas, tak określę, tym runem w codziennym naszym postępowaniu było Boże Święte Słowo. Żebyśmy czasami nie stali się, tak to Achaz wspaniale powiedział, nie będę drugi raz pytał, nie będę kusił mego Boga. Skoro raz Bóg powiedział, skoro jest napisane na stronicach Pisma Świętego, to jest tak i amen. I nie ma innej możliwości, i nie ma innej szukania czegoś dodatkowego, jakiegoś dodatkowego potwierdzenia. Dlatego, że musimy nauczyć się, musimy pamiętać o tym, że Boże Święte Słowo po pierwsze jest doskonałym słowem proroczym, po drugie, jeżeli mówię o tym runie, jest tym doskonałym runem, który odpowiada i dotyka wszystkich problemów, z którymi ja się w swoim życiu spotykam. Dlatego, drodzy, jak nieraz się słyszy stawianie takie runa, jeżeli zadzwoni, zwróćcie uwagę, że w tym runie już 50% mam za sobą, bo jest dwie możliwości, zadzwoni lub nie. Już 50% runo mi się spełnia. W momencie samego wstawiania, w momencie samego podejścia, tak często te runo stawiane, to stawiam aż dotąd, dopóki się ono wypełni. Nie tak dawno słyszałem świadectwo postawionego runa i ten ktoś nie zadzwonił. To za trzy dni jeszcze raz postawił to runo, ten ktoś nie zadzwonił. I za trzecim razem zadzwonił. Chwała Bogu, jest potwierdzenie. To jest takie wyreżyserowane, takie naciągane, takie szukanie jakiegoś usprawiedliwienia zamiast takiego przyjścia w kornej, szczerej modlitwie do tronu Bożego, oczekując, aby Słowo Boże przeniknęło i wypełniło serce człowieka. Znam takiego człowieka, który postawił sobie takie runo, że poszuka sobie żony, która jest posłuszna. I wiecie, jak to wyglądało? Że kiedy szedł kogoś odwiedzał, tam gdzie była dziewczyna, którą ewentualnie mógłby się ożenić, no to sobie powiedział, że on jak wypije szklankę herbatki, to poprosi o drugą, ale połowę. I na jego nieszczęście każda dawała drugą pełną szklankę. Więc kwitował nieposłuszna. I w końcu trafił, że rzeczywiście otrzymał pół szklanki wody. Doszedł do wniosku, tak jest, Bóg mi odpowiedział na moje runo, ożenili się. De facto fajnie sobie żyli, bardzo taka miła rodzina, ale ku jego wielkiemu zaskoczeniu po kilku latach dowiedział się, że te pół szklanki to nie było efektem posłuszeństwa. Po prostu nie było więcej zagotowanej wody.
I gdyby nie to, że ten on się śpieszył na pociąg, ona też by postawiła, by zagotowała i też by była szklanka. Najprawdopodobniej do dzisiaj by był kawalerem. Drodzy umiłowani, musimy zrozumieć, że jeżeli mówimy o runie, to nie odpowiada człowiek, to nie reaguje człowiek. To nie coś, że z przypadku albo z biegu okoliczności może się coś zdarzyć. Jeżeli mówimy o runie tym biblijnym, to odpowiada sam Bóg Wszechmogący. Kiedy czytamy Biblię, wszędzie znajdujemy, że odpowiedź na runo postawione płynie od Bożego tronu. I co jest ciekawego, że Biblia nam pokazuje, że dzieje się to w sposób nadprzyrodzony, niezgodny z prawami natury. Zupełnie tak, jakby wywracało to wszystko, co oglądamy, co jest logiczne w oczach człowieka. Wbrew logice ludzkiej, Pan Bóg dotykając i odpowiada swoim pokojem. Znam pewnego człowieka, bardzo takiego pracownika na niwie Bożej, człowiek, który pierwsze kroki swojej wiary stawiał wśród ludzi, no, którzy bardzo mocno zwracali uwagę na jedzenie, tak jakby to część zakonów wprowadzić do Nowego Testamentu. I w swoim przeżyciu, kiedy tak przeżywał takie Boże dotknięcie, takie jakby Boże prowadzenie, Boże objawienie, postanowił wykorzystać to objawienie i zadać, postawić to runo, żeby w końcu wiedział, czy tą wieprzowinę można jeść, czy nie można jeść. I ku swemu zaskoczeniu Pan Bóg go czegoś nauczył. Nikt i ten posłaniec Boży nie zainteresował się tym jego runem, tylko go skierował do Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa. Powiedział, tam szukaj odpowiedzi. Bo bardzo często, kiedy stawiamy runo, to jest taka próba zrzucenia siebie odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Albo próba uduchowiania samego siebie. Bo później się okazuje, że i buty kupuję dzięki postawionemu runu, i samochód kupiłem, bo postawiłem runo, i wiele, wiele innych rzeczy. Tak jakby Pan Bóg z nieba wysokiego patrzył i zaczynał, no nie wiem, zajmować się moimi zakupami. Wybaczcie, że tak prosto mówię. Ale drodzy, chciałbym, abyśmy rozróżnili. To jest prawda, że Słowo Boże, że otwarte miejsce Pisma Świętego, że proroctwo, czy pieśń, czy kazanie może i jest bardzo często odpowiedzią na moje potrzeby, na moje problemy, na moją sytuację, na to, abym mógł podjąć odpowiednią i prawidłową decyzję, ale to jest po prostu wpisane w ten prawo, w tą potężną łaskę, w tą potężną Bożą miłość i miłosierdzie, że jesteś dzieckiem żywego Boga. A Bóg swoje dziecko prowadzi, Bóg swoje dziecko naucza, Bóg swoje dziecko kształtuje, Bóg swojemu dziecku, także tak określę, użyję takiego stwierdzenia, tak by podpowiada te prawdy ewangeliczne, które otwierają mu oczy i znajduje odpowiedź na potrzeby swojego życia i na to, w jaki sposób należy żyć, służyć dla najwyższego, żywego, świętego Boga. Dlatego chciałbym, drodzy, abyśmy i tą myśl tak przemyśleli. Abyśmy czasami się za daleko nie posunęli. Ja nie będę dotykał jeszcze dalszych miejsc, bo to, co Achaz powiedział, nie będę kusił mego Boga. Możemy znaleźć w innych cytatach Pisma Świętego, gdzie Boży mężowie, do których rzeczywiście bezpośrednio Bóg przemawiał, oni się bali, nie byli tacy odważni, jak my dzisiaj w współczesnym chrześcijaństwie niemalże na każdy dzień stawiane runo przed Bogiem w najprostszych sprawach, które należałoby się zastanowić, pomyśleć, może z kimś porozmawiać, kogoś się zapytać, a może trwać w modlitwie, sięgnąć do Bożego Świętego Słowa, to stawiam sobie runo. Kiedy sięgamy do Bożego Słowa, tam jest troszeczkę inaczej. Kiedy mąż Boży, prorok Izajasz, usłyszał głos Boży, to co on powiedział? Zginęłem, umarłem, bo jestem człowiekiem plugawych warstw i mieszkam pośród takiego ludu. Drodzy, to nie jest takie proste. Ja myślę, że należałoby w takiej pokorze, w takim spokoju, w tej głębokiej świadomości, że Bóg nas powołał do tego, abyśmy byli w społeczności z Nim i społeczność z Jezusem Chrystusem poprzez święte Boże Słowo, ono odpowiada, kształtuje, prowadzi i naucza nas, jak winniśmy żyć przed Bożym Majestatem i jak winniśmy postępować, w jaki sposób powinniśmy żyć dla Bożej chwały. Ja już nie będę opowiadał o tych negatywnych przypadkach,
z którymi się już nieraz spotkałem, że postawione przez kogoś runo mówiło jedną rzecz, a później się wszystko okazało zupełnie inaczej. I wtedy wielkie rozczarowanie. I wtedy szukanie w kimś winy. Kochani, chciałbym, abyśmy zrozumieli, że tym runem, który prowadzi nas w codziennym naszym życiu, w codziennym naszym postawaniu, jest Boże Święte Słowo. Jest Ewangelia, której apostoł Paweł powiedział, że ona jest mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego człowieka. To Boże Słowo, ono jest odpowiedzią. I nawet jeżeli otworzysz i przeczytasz to miejsce, które rzeczywiście odpowie Ci na Twoją potrzebę, to podziękuj Panu Bogu, że On czuwa nad Tobą, że to jest właśnie jakby wpisane w to Jego Boże kierownictwo, to Jego Boże prowadzenie. A wtedy bardziej w pokorze i w uniżeniu będziesz przygotowany na to, aby coraz więcej i więcej doświadczać takich praw, aby coraz więcej i więcej doświadczać tego Bożego Świętego prowadzenia. Dlatego chciałbym kończąc powiedzieć i podsumować takim zdaniem. Runo, o którym Biblia mówi w tym pełnym słowa znaczeniu, na runo odpowiada sam Bóg, potężną, cudowną mocą Bożego działania. W naszym życiu spotykamy się z wieloma przypadkami, które jest po prostu to Boże kierownictwo, Boża opieka, Boża łaska, Boża dobroć, która nas prowadzi, która nas uczy, kształtuje i my możemy korzystać z tej Bożej łaski, z Bożego pokoju. I jest bardzo dobrze, kiedy pojawiający się problem czy potrzeba podjęcia decyzji, ja po prostu w pokornej, szczerej, otwartej modlitwie wołam do Boga, sięgam do Bożego Słowa, rozmawiam, jeżeli weźmiemy rodzinę, dzieci z rodzicami radzą się, szukają wsparcia. Jeżeli chodzi o zbór, są bracia, aby mogli porozmawiać, podać, pomyśleć, sięgnąć do Bożego Świętego Słowa i na pewno wtedy nie zbądzimy, a będziemy mogli doświadczać coraz więcej, większej Bożej łaski, Bożego Świętego Pokoju. Dlatego niech Bóg nas wszystkich błogosławi. Niech Bóg nas napełnia swoim pokojem i swoją łaską, abyśmy darzyli, może to brzmi dziwnie, że mówię do ludzi wierzących, abyśmy darzyli potężnym autorytetem Biblię, bo wszyscy na pewno darzymy, ale niejednokrotnie w tym naszym codziennym postępowaniu tak jakby odciekamy od tej Biblii i szukamy jakiejś takiej odpowiedzi wypływającej właśnie w sposób nieprawidłowy. Dlatego dałby Bóg siły, pomocy i zmiłowania, abyśmy żyjąc, żyli dla Niego, szukali Jego łaski, sięgali do Bożego Świętego Słowa, czerpali z Niej naukę, wskazówki, odpowiedzi i na bazie tego Bożego Świętego Słowa podejmowali decyzje. Amen.